Dzisiejsze kazanie to ciąg dalszy cyklu Listu do Rzymian, który studiujemy już od wielu miesięcy, właściwie tak raz w miesiącu mam przyjemność odkrywać razem z wami kolejne fragmenty Listu do Rzymian. Dzisiaj jesteśmy w 8 rozdziale, ale zanim o tym, co apostoł Paweł napisał w 8 rozdziale, to krótka powtórka. Co było ostatnio? Ostatnio mówiliśmy o tym, że toczymy bój. Apostoł Paweł wskazywał, że po jednej stronie ma ciało, po drugiej stronie rozum, po trzeciej ducha i właściwie cały czas w tym trójkącie rozgrywa się duże napięcie i duża walka. I ten bój dotyczy nie tylko osób, które, tak jak apostoł Paweł, które są oddały swoje życie Panu Bogu i są osobami, które już z Nim wiele lat chodzą, ale to też dotyczy każdego z nas, kto oddał życie Bogu. Właściwie do momentu oddania życia Bogu tego boju nie ma. To znaczy żyjemy zgodnie ze swoimi przekonaniami. Te przekonania są dalekie od tego, czego oczekuje od nas Bóg i tak naprawdę nie wchodzi tutaj żaden problem takiej natury dążenia naszego ciała czy naszego życia w określoną stronę. Dopiero w momencie oddania życia Panu Bogu odkrywamy, że toczy się walka, że jest napięcie. No i zastanawialiśmy się nad pytaniem, jak apostoł Paweł chciał, żeby fragment z listu do Rzymian z 7 rozdziału drugiej części był rozumiany, bo to był fragment, w którym wielokrotnie pojawiały się takie słowa jak chce moja dusza, czy mój duch chce w jedną stronę, moje ciało ciągnie w drugą, rozum chce w jedną stronę, a wykonania tego, co dobre, brak. I zastanawialiśmy się, czy to są słowa, które apostoł Paweł kierował do siebie samego, czy może to kierował do ludzi właśnie, którzy są nieodrodzeni. Jakie było zastosowanie tego? No i doszliśmy do wniosku, że właśnie ta wojna, ten bój trwa w głowie, w umyśle, w duchu każdego z nas, kto oddał swoje życie Panu Bogu. Pojawił się taki obraz właśnie dr Jekyll, Mr. Hyde, gdzie właśnie z jednej strony jest ta chęć służenia Bogu, pójścia za Nim, oddania Mu wszystkiego, co mamy, a z drugiej strony te pożądliwości ciała, to, co jest w nas ziemskie, ciągnie nas w drugą stronę. Niewątpliwie apostoł Paweł zmagał się ze swoją faryzejską przeszłością. I dlatego pojawiało się w tym tekście, w 7 rozdziału wielokrotnie słowo prawo, prawo grzechu, prawo śmierci. Odnosił, list do Rzymian był skierowany między innymi do nawróconych Żydów. Stąd też mówienie tym językiem prawa miało tam duże znaczenie, ponieważ oni mogli dobrze się z tym utożsamić. No i w tej walce, o której była mowa, jeżeli walczymy sami, to wiemy, i tego się właśnie apostoł Paweł sam przekonał, pisząc list do Rzymian, właśnie 7 rozdział, że samemu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Bo jeżeli sami podejmiemy się walki w tym boju, sami będziemy chcieli zwyciężyć, to co róż będziemy się dołować, będziemy upadać, będziemy mieli wobec siebie wyrzuty sumienia, i nie będziemy tak naprawdę podejmować odważnych kroków za Panem Bogiem, bo będziemy cały czas myśleli o tym, jak bardzo nam się coś nie udało. Także apostoł Paweł pisał o tych właśnie różnych siłach i o tym, że nasz rozum kieruje się w stronę prawa, że my chcielibyśmy przestrzegać Bożego prawa jako Jego dzieci. Z drugiej strony mamy świadomość, że na końcu prawa jest jednak uczynkowość i na końcu prawa jest śmierć, że tak naprawdę poprzez przestrzeganie prawa nie możemy w pełni wykonać Bożej woli. To jest po prostu niemożliwe, co apostoł Paweł tłumaczył nam na wiele sposobów we wcześniejszych fragmentach tego listu. Nasza cielesność z kolei prowadzi nas w stronę grzechu i to wszyscy dobrze wiemy. Ale coś, co jest odrodzone, coś, co jest nowe, coś, co jest Bożym darem dla nas w momencie, w którym nawracamy się do Boga, to jest ten duch. I właśnie Pan Bóg patrzy na nas z perspektywy tego ducha, którego nam dał. On nie patrzy z perspektywy naszej cielesności, naszej grzeszności, która została przybita na krzyżu, za którą umarł Pan Jezus, ale patrzy właśnie na nas z perspektywy tego odrodzonego, czystego ducha, którego nam dał. Pod koniec siódmego rozdziału padło takie rozpaczliwe pytanie ze strony apostoła Pawła, który pytał, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Taka, można powiedzieć, rozpaczliwy krzyk, ale on pokazuje, że tak naprawdę każdy z nas też powinien w swoim życiu dojść do takiego momentu, takiego otrzeźwienia, takiego zdania sobie sprawy, że my, jako osoby wierzące, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach podołać wyzwaniom naszego życia, naszej grzesznej naturze. Przeczytaliśmy też krótki werset z Ewangelii Mateusza, z Kazania na Górze, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że szczęśliwi są świadomi swej nędzy, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Także ten siódmy rozdział, który studiowaliśmy, to taki radykalny rozdział. Jest w nim mowa o kimś, kto chce przeżyć nauczanie wcześniejszych fragmentów Listu do Rzymian, szczególnie szóstego rozdziału, ale bez uczestnictwa w tym Ducha Świętego, czyli na własną rękę. Czyli usprawiedliwienie z wiary, z łaski, ale teraz biorę sprawy w swoje ręce. I właściwie ten cały siódmy rozdział to jest takie pokazanie, że jakkolwiek byśmy się starali, to bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przeżyć tego życia Bogu na chwałę, tak jak On tego chce. Ponad 30 razy właśnie w tym siódmym rozdziale pojawiło się słowo ja w różnych odmianach, a zupełnie inaczej będzie dzisiaj, bo dzisiaj na scenę wkracza Duch Święty. Przeczytajmy pierwszych 11 wersetów z 8 rozdziału Listu do Rzymian. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was. Wspaniały tekst, tekst pełen nadziei, tekst pełen Ducha Świętego, tekst, który zupełnie zwraca kierunek dotychczasowego wywodu apostoła Pawła. Wkracza Duch Święty i jesteśmy po tej bezpiecznej stronie. Ten rozdział ósmy zaczyna się od tego, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, a kończy się, co będziemy omawiać przy kolejnych spotkaniach, tym, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Czyli ten początek o tym, że nie ma dla nas potępienia, jak też ten koniec ósmego rozdziału Listu do Rzymian, to są takie dwa cudowne wersety, które myślę, że wielu z was dobrze pamięta, które warto sobie przypominać, szczególnie w tych momentach, kiedy napotykamy jakieś trudności w naszym życiu, kiedy zrobimy coś nie tak, coś niezgodne z Bożą wolą i możemy sobie pomyśleć, czy ja na pewno jeszcze jestem zbawiony, czy Bóg jeszcze o mnie pamięta, to wtedy zachęcam do tego, żeby odświeżyć sobie szczególnie ósmy rozdział Listu do Rzymian. Także w tym fragmencie, który za chwilę będziemy studiować, przyglądać się kilku wybranym wersetom, apostoł Paweł dokonuje właśnie rozwinięcia tej kwestii, teologicznej kwestii obdarzenia przez Boga wierzących Duchem Świętym. Jest tutaj mowa o tym, że Duch zamieszkuje z nimi, zaczyna też w nas kształtować nowego człowieka. I to słowo duch, pneuma, pojawia się około 20 razy w tym fragmencie. Tak jak powiedziałem, w siódmym rozdziale pojawia się ja, tak w ósmym pojawia się Duch Święty. Co ciekawe, do tej pory w liście do Rzymian nie było nic mowy na temat diabła, na temat szatana, na temat tego, że w jakiś sposób ktoś nas tutaj z boku kusi, że my jako ludzie tak naprawdę nie podejmujemy jakiejś decyzji, że może my jednak robilibyśmy dobrze, żeby nie to, że ktoś z boku przychodzi i wkłada nam jakieś złe myśli do głowy. Tak naprawdę diabeł, szatan pojawia się dopiero w ostatnim rozdziale Listu do Rzymian, a z tego wynika, że tak naprawdę nie możemy, jako ludzie, nie mamy nic na swoją obronę. Nie możemy powiedzieć, coś przyszło, co mnie zmusiło do podjęcia określonego działania czy określonej decyzji. To my jako ludzie jesteśmy za to odpowiedzialni. Także apostoł Paweł chce, żebyśmy właśnie czuli się bezpieczni w Bogu. W siódmym rozdziale była desperacja, a tutaj mamy brak potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I chciałbym wskazać na takie cztery fakty wypływające z tego fragmentu, które składają się właśnie na obraz tego, że w Jezusie Chrystusie mamy bezpieczeństwo. Pierwsza rzecz wynikająca z pierwszego wersetu. Kara została wymierzona. Ten werset daje właśnie najwięcej nadziei w całej Biblii. Dla niektórych, tak jak powiedziałem, może to być ulubiony werset, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To oczywiście nie oznacza, że nie ma konsekwencji grzechów, które popełniamy. I tak jak moglibyśmy wrócić do Starego Testamentu i zastanowić się, na ile grzech Dawida z Betrzebą, na ile, powiedzmy, konsekwencje tego grzechu były odczuwalne. Oczywiście były odczuwalne i Dawid z nimi żył, ale to nie oznacza, że nie został jakby odkupiony przez Boga. Podobnie, nie wiem, w Nowym Testamencie możemy, pewnie kojarzymy sytuację, kiedy zaraz po śmierci Jezusa apostoł Piotr wyrzekł się go. Też możemy zapytać, no dobrze, tutaj się go wyrzekł, a za chwilę zostaje jednak gdzieś fundamentem przyszłego Kościoła i Pan Jezus go do tego powołuje. Czyli są pewne konsekwencje, możemy się czuć źle w określonych momentach, możemy też ponosić konsekwencje naszych grzechów, ale to nie oznacza, że jesteśmy na nowo potępieni. Bo ten werset to jest takie podsumowanie krótkie tego, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, czego my nie moglibyśmy zrobić sami. I tak jak było ostatnim razem, tak również teraz chciałbym przejść do jeszcze kilku fragmentów z innych listów apostoła Pawła, gdzie on czasami pewne myśli rozwija. Myśli, które w liście do Rzymian są może zapoczątkowane, tak w kolejnych listach, w innych listach, może są bardziej rozwinięte. I dlatego teraz przywołam list do Galacjan, 3:13, gdzie jest tak napisane: Chrystus nas natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Chrystus stał się dla nas ofiarą i potępieniem. Czyli wziął to potępienie na nas, abyśmy mogli być za nas, abyśmy mogli być święci dla Boga. I to może dla części z was wydaje się oczywiste, to słyszeliście wiele razy, że Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Ale może dopiero dzisiaj po raz pierwszy to do ciebie jakoś bardziej dochodzi. Sobie uświadamiasz, dobrze, to rzeczywiście Pan Jezus został potępiony po to, żebym ja już nie był potępiony. Warto się nad tym zastanowić i warto sobie uświadamiać każdego dnia. W drugim liście z kolei do Koryntian w 3:17 są jakby konsekwencje tego, że już nie jesteśmy potępieni. I tą konsekwencją jest to, że posiadamy właśnie wolność. Że skoro mamy tego nowego ducha, którego Pan Bóg nam daje w momencie nawrócenia, a Pan Bóg jest duchem, to tam, gdzie jest ten duch Pana, tam jest wolność. I to oczywiście nie jest wolność do tego, żeby robić cokolwiek nam przyjdzie do głowy, tylko to jest ta wolność, której wcześniej nie mieliśmy, do tego, żeby służyć Panu Bogu. Czyli pierwsza rzecz, kara została wymierzona. Druga rzecz, również wynikająca z 1:8, to to, że nasz status jest potwierdzony. Przeczytałem, że aż 87 razy w Nowym Testamencie pojawia się to stwierdzenie, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Wiele razy to się pojawia właśnie po to, żebyśmy nie wracali przypadkiem do tego, że będziemy chcieli naszymi uczynkami, naszymi własnymi siłami coś na nowo zaskarbić, bo to już jest czas dokonany. To jest napisane, tak jak tutaj widzicie, nie ma żadnego potępienia. Jako, no właśnie, jesteśmy w tej komunii, można powiedzieć, z Chrystusem, w tej wspólnocie z Chrystusem. I co jest ciekawe, że będąc w Chrystusie mamy też nie tylko nową tożsamość, ale też nową rodzinę, nowych przyjaciół, nowe osoby, z którymi jesteśmy w stanie jakby dużo szybciej dojść do porozumienia, znaleźć tą nić porozumienia. Tak jest, że mam okazję ostatnio często jeździć do różnych miejsc w Polsce i spotykać się z pastorami, z liderami różnych społeczności. Wiecie, to jest niesamowite. W momencie, w którym się spotykamy, już po kilku minutach, jak wiemy, że jesteśmy właśnie w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy dzięki Niemu odkupieni, to ta relacja bardzo szybko przechodzi na głęboki poziom. I pewnie też tego w życiu doświadczyliście, że się spotykamy z osobami, które również są w Chrystusie, to jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko i no właśnie wejść na ten głęboki poziom relacji, taki poziom, w którym nie boimy się już o siebie modlić, mówić sobie rzeczy głębokich, wiedząc, że tak naprawdę jesteśmy w jednej rodzinie. I to właśnie stwierdzenie dla tych, którzy są w Chrystusie, to jest coś specyficznego, to jest język, którym posługiwał się właśnie apostoł Paweł, i takim dzisiejszym odzwierciedleniem tego by było stwierdzenie o osobistej relacji, czyli bycie w Chrystusie Jezusie oznacza osobistą relację. Bo apostoł Paweł znał Jezusa, kochał Go, służył Mu i się Nim radował. I co jest ciekawe, że ta siła życiowa apostoła Pawła wynikała właśnie z więzi z tym zmartwychwstałym Chrystusem, którego spotkał na drodze do Damaszku, i że to przeżycie z Jezusem, to objawienie się Jezusa, to nawrócenie się do Niego poprzedziło tą Jego teologię. Czyli najpierw było doświadczenie, ale ono nie zaowocowało tym, że apostoł Paweł się zamknął gdzieś w jakimś klasztorze, tylko aktywizowało jego służbę misjonarską. I tak to chyba jest, że właśnie dojrzałe chrześcijaństwo polega na tym, że mamy takie trzy elementy. Że pierwszym z nich jest to przesłanie, które głosimy, czyli Ewangelia, dobra nowina. Jeśli tego brakuje, jeżeli nie mamy przesłania, jeżeli nie komunikujemy Ewangelii, to w jaki sposób osoby, które nas znają, które są gdzieś obok nas, mogą się dowiedzieć o tym, że jesteśmy chrześcijanami? Jak mogą się dowiedzieć o Bogu? Oczywiście Bóg ma wiele sposobów, ale jeżeli my nie będziemy tego głosić, to też w jakimś sensie nasze to chrześcijaństwo jest niepełne. Drugi element to jest ta relacja, właśnie to bycie w Chrystusie. Ta bliska, głęboka relacja. Bo jeżeli nie mamy tej bliskiej, głębokiej relacji, to też może się okazać, że nie mamy za bardzo świadectwa tego, czym możemy się dzielić z innymi ludźmi. No i wreszcie po trzecie, jeżeli nasz styl życia, nasze codzienne działania, nasza praktyka chrześcijańska nie potwierdza to, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy z Nim w relacji, to również osoby, które są wokół nas, nie będą mogły jakby sobie uświadomić tego, że my jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy nawróconymi osobami. I to jest taka inspiracja, która szczególnie do mnie trafiła z tego fragmentu, że to, że jesteśmy osobami na nowo narodzonymi, powinno się przejawiać właśnie w tych trzech aspektach. Bycie w Chrystusie, posiadanie bliskiej relacji z Nim, głoszenie Ewangelii, ale też bardzo praktyczne pokazywanie tego, do kogo należymy, o czym za chwilę też przeczytamy we fragmencie. No dobrze, trzecia rzecz. Tutaj wynikająca z wersetów od 2 do 4, to znaczy to, że moc Ducha Świętego jest dostępna. W wersetach tych od 2 do 4 pojawia się kilka razy słowo prawo. Mamy tutaj jakby prawo ducha, które bardziej dotyczy pewnej zasady, pewnej mocy, tak jak mówimy o prawie grawitacji, które funkcjonuje, ale też mamy tutaj prawo za chwilę z dużej litery, gdzie jest mowa o prawie mojżeszowym. I to tak jest, że to prawo mojżeszowe nie jest w stanie pokonać prawa grzechu. Tak, prawo mojżeszowe, czyli coś, co było wypisane na tablicach, nie jest w stanie pokonać prawa grzechu, o czym też już mówiliśmy wcześniej, i to tak naprawdę, co uruchamia, co pokonuje to prawo grzechu, to jest dopiero to prawo ducha. I tutaj taka ilustracja, która może nam to zobrazuje. Jeżeli spojrzymy na samoloty, samoloty są bardzo ciężkie i tak naprawdę część z nas nie jest w stanie uwierzyć w to, jak tak ciężka maszyna może latać. Rzeczywiście prawo grawitacji ją trzyma mocno na ziemi, ona waży czasami no, wiele, wiele ton, ale z drugiej strony, jeżeli rozpędzimy taki samolot, on się uniesie, to będzie leciał. I tak właśnie można pomyśleć, że to prawo ducha pokonuje prawo grawitacji. To jest zupełnie inne podejście niż tylko takie statyczne, związane z jakimiś konkretnymi tutaj zasadami. Także znajdujemy tutaj zachętę, aby chodzić w duchu. No i mamy oczywiście wybór. Tak jak wcześniej, mamy tą wolność, która została też wskazana w liście do Koryntian. To od nas zależy, na ile w tym duchu będziemy chodzić. Inny przykład związany z tym prawem ducha, związany jest z pojazdami. Czyli niektóre pojazdy bazują na tym, że czerpią swoją energię z jakiegoś zasobnika. Na przykład mają bak, w którym znajduje się paliwo i żeby jechać, muszą być regularnie tankowane. Ale są też pojazdy, obecnie już jest ich trochę mniej, ale w Trójmieście nadal się pojawiają, tak zwane trolejbusy. I trolejbus jest cały czas połączony, musi być cały czas połączony ze źródłem zasilania po to, żeby funkcjonował. I my jako chrześcijanie, żeby właśnie żyć w duchu, żeby iść do przodu, to potrzebujemy zarówno tego zatankowania Duchem Świętym, tego napełniania Duchem Świętym, ale też ciągłej z Nim relacji. Na początku tego roku miałem okazję przyjrzeć się dziejom apostolskim. Przeczytałem całe dzieje apostolskie. To może nie jest jakimś wielkim osiągnięciem, ale w tych dziejach apostolskich zaznaczyłem sobie wszystkie fragmenty, w których jest mowa o Duchu Świętym. I sobie to posegregowałem. O tym będę mówił kolejnym razem, ale jest bardzo wiele praktycznych rzeczy, które Duch Święty robił w życiu apostołów, szczególnie w życiu apostoła Pawła. I myślę, że z tego będziemy mogli się też nauczyć i każdego z was zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak bardzo praktyczne jest chodzenie u boku Ducha Świętego. To nie tylko są jakieś uniesienia, to nie tylko jest przeżycie wewnętrzne, ale to jest bardzo realna relacja, to jest realne prowadzenie w naszym życiu. Zachęcam was również do tego, żebyście dzieje apostolskie pod tym kątem właśnie przestudiowali. No i kolejna rzecz. Chrześcijaństwo to praktyka. To nie tylko nasze przekonanie, to nie tylko wiara, ale to też oczywiście praktyka. I apostoł Paweł kilkukrotnie w liście do Rzymian zadaje takie pytanie retoryczne. No dobrze, to skoro łaska, to czy mogę już grzeszyć, żeby było więcej łaski? I tego typu pytania się pojawiają. Tutaj w wersetach od 5 do 11 też widzimy, na czym polega praktyka chodzenia w duchu. Jest tutaj pokazany kontrast pomiędzy ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Że ludzie niewierzący są zainteresowani tylko tym, co tu i teraz. To tym życiem doczesnym, tym, żeby tutaj jak najlepiej realizować siebie, swoje własne marzenia, swoje własne chęci. A po drugiej stronie są ci prowadzeni duchem, którzy mają zupełnie inną perspektywę na to życie. Apostoł Paweł zachęca do tego, żebyśmy byli święci, a nie do tego, żebyśmy dążyli do własnego szczęścia. Chociaż paradoksalnie to jest tak, że w sytuacji, w której dążymy do bliskiej relacji z Panem Bogiem, karmimy się Bożym Słowem, jesteśmy blisko Niego, to nam daje to prawdziwe, głębokie szczęście. Po jednej stronie staje chrześcijanin cielesny, po drugiej stronie duchowy, czy osoba cielesna i osoba duchowa. Tak to w tym fragmencie jest rozróżnione. W liście do Galacjan, które już dzisiaj przywoływałem, w 5 rozdziale jest nieco więcej na temat tego, czym jest ta cielesność, jak na to apostoł Paweł, jak on to definiuje. Że wskazuje, że wiadomo, co bierze się z ciała. Tu mamy nierząd, nieczystość, rozpustę, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnobrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. No i oczywiście to są mocno brzmiące słowa, że to jest ta cielesność, ale tak naprawdę coś, co myślę, że dużo częściej nas dotyka, to jest coś, co z zewnątrz wydaje się dobre i może i takie jest, ale to nie jest coś duchowego. Czyli koncentrujemy się na czymś, co jest z tej sfery ciała, nie jest rzeczą, można powiedzieć, złą, ale to może nas oderwać, odsunąć od tak naprawdę chodzenia gdzieś blisko Pana Boga i od takiego życia duchowego. Bo po tej drugiej stronie, co zostało zapisane w liście do Kolosan, mamy te rzeczy duchowe. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Czyli tam mamy cielesność, tu mamy duchowość. Tam rzeczy doczesne, tutaj rzeczy wieczne, rzeczy, które mają zupełnie inną perspektywę. Dlatego my jako ludzie wierzący powinniśmy, podejmując różne inicjatywy, no myśląc z perspektywy końca, myśląc do czego to doprowadza, do czego ta inicjatywa prowadzi, do czego ten projekt prowadzi, do czego to moje zaangażowanie w danym momencie prowadzi. Czy to jest coś, co jest, można powiedzieć, duchowe, czy to jest coś ściśle cielesne. Może czasami są rzeczy, które są połączone, ale warto się zatrzymać i zdać sobie sprawę, w którym miejscu naszego życia jesteśmy. Co w tym momencie jakoś zabiera nasze myśli, czym jesteśmy zaprzątani, na ile pozostawiamy miejsca w naszym życiu na to, żeby być prowadzonym przez Ducha Świętego. Bo tak jak apostoł tutaj wskazuje, to nie jest tak, że Duch Święty się jakby nam wciska. To bardziej jest tak, że my powinniśmy być otwarci, chcieć z Nim relacji, szukać Pana Boga i wtedy On nam się objawia. Dlatego to miejsce w naszym życiu, w naszym sercu powinniśmy zrobić. Także 8 rozdział to jest taki rozdział, który można ze sobą wziąć na bezludną wyspę. Wyrwać tą jedną stronę z Pisma Świętego i cieszyć się tym, co jako dzieci Boże mamy dzięki Chrystusowi. Nie mamy potępienia, mamy Ducha Świętego i to już w naszym życiu w 100% nam wystarczy. I właściwie tylko dzięki obecności Ducha Świętego możemy prowadzić sprawiedliwe życie. Mowa o tym uświęceniu, ale też w ogóle podążaniu za Bogiem. No właśnie, no i w życiu naszym są te dwie perspektywy, te dwa style bycia, dwa priorytety, dwie drogi, wąska i szeroka. Zadam pytanie, bo być może jest tak, że jest tutaj na sali, albo może ktoś nas słucha, kto jeszcze nie oddał swojego życia Bogu i tak sobie myśli, o co chodzi z tym Duchem Świętym? W jaki sposób mogę go otrzymać? Ja nie jestem prowadzony Duchem. To chcę takiej osobie powiedzieć, że Duch Święty jest dany tym ludziom, którzy szczerze oddadzą swoje życie Bogu, którzy wyznają swoje grzechy Panu Bogu, którzy przyznają, że Pan Jezus umarł za nich na krzyżu i poprzez właśnie tą wiarę w łaskę, która płynie od Pana Jezusa, mogą otrzymać nowe życie w Panu Bogu, a to nowe życie też wiąże się z otrzymaniem Ducha Świętego. A dla tych z nas, którzy już jesteśmy po tej bezpiecznej stronie, jak to wskazał apostoł Paweł, to na ile na co dzień chodzimy w duchu, na ile nasze pragnienia, na ile nasze marzenia są związane z kwestiami tymi, co na górze, z kwestiami duchowymi, na ile dbamy o to, aby codziennie napełniać się Duchem Świętym, aby być z Nim w relacji, aby być podłączonym zarówno właśnie do tego naszego zbiornika, ale też poprzez to stałe połączenie z Duchem Świętym.